35 lat temu, 26 kwietnia 1986 roku, o godzinie 1:24, doszło do największej i najpoważniejszej katastrofy w historii energetyki jądrowej w Czarnobylu. To jest teren Ukrainy, a wcześniej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Aby przypomnieć o tych wydarzeniach i przybliżyć nieznane, a bardzo ciekawe historie i wątki dotyczące Czarnobyla, tego, co było 35 lat temu oraz teraz, tego, co teraz dzieje się w tym mieście i w tej miejscowości, zaprosiłam do przystanku historia pana Krystiana Machnika, wielkopolskiego podróżnika, pasjonata historii, założyciela organizacji napromieniowani.pl, której celem jest poznawanie tego, co nieznane, zapomniane i ciekawe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witam serdecznie. Panie Krystianie, dlaczego w ogóle doszło do katastrofy w Czarnobylu?
Oczywiście, jak to w przypadku tego typu katastrof, czynników jest mnóstwo, które do tego doprowadziły. I tutaj, żeby opisać wszystko, musielibyśmy w zasadzie na to całe nasze spotkanie poświęcić. Natomiast głównym czynnikiem, który doprowadził do eksplozji w czwartym bloku, były oczywiście niedostateczne zabezpieczenia i przekroczenie tak jakby uprawnień czy procedur przez załogę sterującą blokiem, przeprowadzającą test bezpieczeństwa w tym czasie przecież.
A czy nie było tak, że właściwie od samego początku ta elektrownia była niewłaściwie zaprojektowana? Czy nie było jakichś błędów technicznych już wcześniej? Bo wiadomym jest, że Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich chciał pokazać tą potęgę atomistyczną całemu światu, że jest jednak na czele. I te prace bardzo szybko trwały w Czarnobylu, bo przecież w 1970 roku rozpoczęto budowę elektrowni, a w 1977 roku już wprowadzili się tam ludzie, już ta elektrownia zaczęła działać, już tam było 14 tysięcy mieszkańców.
Tak. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że ten temat jest bardzo rozległy. Oczywiście tempo prac było imponujące, ale przyniosło to swoje efekty. Dostępne są nieliczne raporty KGB na temat budowy elektrowni, wszystkich energobloków, zarówno czwartego, który wybuchł, jak i piątego i szóstego, które nie zostały nigdy dokończone, których prace przerwano właśnie z powodu katastrofy. Czytałem te raporty kilka lat temu, no to z nich rysuje się obraz dość średni, bym powiedział. Na przykład w energobloku numer 4 wykryto już kilka miesięcy po uruchomieniu reaktora pęknięcia w jednej z ścian nośnych. W energobloku numer 5 używano nieprawidłowych materiałów. W energoblokach numer 1, 2 mnóstwo materiałów znikało, a nawet komputery. Więc była tego cała masa. I oczywiście były też wady konstrukcyjne, które już powstały już na etapie projektowania. I z tego sobie zdawano sprawę, ponieważ do podobnej katastrofy jak ta, do której doszło w Czarnobylu, wydarzyła się już wcześniej w leningradzkiej elektrowni jądrowej. O bardzo podobnym charakterze, oczywiście jak wiemy, tam nie doszło do katastrofy o tak wielkiej skali. Natomiast gdyby wtedy zainteresowano się tym, dlaczego, znaczy zainteresowano się oczywiście, ale gdyby coś z tym zrobiono, dlaczego doszło do tego wypadku, jak temu zapobiec w przyszłości, no to nie doszłoby najprawdopodobniej do katastrofy w Czarnobylu. No tylko to był oczywiście Związek Radziecki, więc skoro reaktor jest idealny, no to co tu poprawiać?
Właściwie docelowo miało być tych reaktorów więcej. Wybuchł czwarty reaktor, prawda? Ale ja czytałam w jakichś źródłach, które mówiły o tym, że miało być ich 12.
Tak, są źródła, że miało być ich 12, natomiast o 12 są to źródła niepotwierdzone. Moim zdaniem to raczej była mrzonka polityków, którzy snuli wielkie plany na wielką elektrownię. A moim zdaniem to nierealne z tego względu, że po co na tak małym terenie aż tyle reaktorów? Na pewno miało być ich 6, co już czyniłoby z Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej największą w Europie. Według wielu informacji miało być ich do 8. Kolejne dwa energobloki, których budowa nigdy się nie zaczęła, miały prawdopodobnie powstać na, po drugiej stronie rzeki Prypeć w okolicach wioski Zimowiszcze. No, natomiast tak jak wiemy, skończyło się na budowie bloków numer 5 i 6. I tam już naprawdę brakowało kilku miesięcy do tego, żeby zamontować reaktor.
Wróćmy do tego momentu, od którego zaczęłam, czyli od tej nocy 26 kwietnia 1986 roku i do wybuchu. Ten wybuch, tak jak rozmawialiśmy o tych wszystkich czynnikach, które miały na niego wpływ, władza radziecka nie przyznawała się tak naprawdę w pierwszych dniach do katastrofy. Dopiero następnego dnia te wszystkie radioaktywne promieniowanie dotarło do Skandynawii, prawda, na ten teren i zaczęły się poszukiwania, z której to elektrowni, z którego państwa mogą one dotrzeć. I dopiero następnego dnia stwierdzono, że to jednak ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Gdzieś tam w tym terenie się zaczęła ta cała
Tak, bo tak jak pani wspomniała, najpierw w Skandynawii wykryto skażenie i oni najpierw podejrzewali, że to w jednej z ich elektrowni. No ale wiadomo, mogą to łatwo sprawdzić. Szybko się okazało, że problem nie leży u nich. To były czasy zimnej wojny, więc wiadomo, było zagrożenie wojną atomową, więc pierwsza myśl, jaka następuje, no to czy gdzieś nie w okolicach, znaczy w okolicach, w Europie nie zdetonowano bomby atomowej. Natomiast no, po skażeniu można rozpoznać, co to jest, oczywiście szybko rozpoznano, że jest to, ma to pochodzenie typowo reaktorowe, czyli gdzieś w którejś elektrowni jądrowej doszło do katastrofy. Żadne państwo zachodnie się do tego nie przyznaje, no to kto może być winny? Związek Radziecki oczywiście, tym bardziej, że wiatr wiał skąd? Ze wschodu. I oczywiście Polska wcześniej wykryła skażenie, no ale że my byliśmy w Układzie Warszawskim, no to trochę nie na rękę było, żebyśmy tutaj głośno krzyczeli, że coś się jednak w tym systemie komunistycznym nie udało.
No właśnie, nawet w Polsce nikt nie mówił o tym, że coś się dzieje. Były za chwilę, miały być obchody 1 maja i tak naprawdę te obchody miały się odbyć i odbyły się bez żadnych przeszkód. I w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, na Litwie, Łotwie, Estonii, w Polsce.
W Kijowie nawet się odbyły przecież marsze.
Pomimo tego, że przecież to była niedaleka odległość, 110 km od tego wybuchu.
Tak.
I tam było bardzo duże skażenie. Generalnie władza musiała zareagować, prawda, w związku z tymi informacjami z Europy docierającymi do nich i na cały świat. I stwierdzono, że trzeba będzie ewakuować ludzi, których najpierw nie poinformowano o zagrożeniu w pierwszym dniu.
To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, jak podejmowano decyzję i przede wszystkim czas, w jakim to następowało. Bo kiedy dochodzi do skażenia radioaktywnego, główną sprawą, głównym czynnikiem, który decyduje tutaj o zdrowiu czy życiu, jest przede wszystkim czas. Czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Im dłużej, tym oczywiście gorzej i skutki gorsze. A tutaj mieliśmy miasto energetyków, Prypeć. Tam dokładnie nieco mniej niż 50 tysięcy ludzi mieszkało w momencie katastrofy. 3 kilometry zaledwie od elektrowni, a kiedy ewakuowano? Dopiero 27 kwietnia. A do katastrofy, przypomnijmy, doszło w nocy, z 25 na 26. W praktyce oznacza to, że miasto funkcjonowało jeszcze przez półtora doby po katastrofie w warunkach silnego skażenia. W tym czasie tam w Urzędzie Miasta debatowano bardzo długo na temat tego, czy przeprowadzać ewakuację, czy nie przeprowadzać. Wcześniej odłączono linie telefoniczne po to, żeby informacje się nie rozchodziły. Oczywiście przeprowadzono zwiad dozymetryczny. On w sposób oczywisty ujawnił, że ewakuacja jest potrzebna. A w tym czasie w samej Prypeci, bo to była sobota, odbyło się 6 wesel i kilka imprez.
Dokąd ewakuowano tych ludzi?
W bardzo różne kierunki. Część w kierunku Białorusi, część do Kijowa, część na wioski. To było 50 tysięcy ludzi. Po prostu nie da się znaleźć miejsca, w którym można by tyle ludzi schować. Tak w cudzysłowie oczywiście, albo bo wiadomo, że warunki wtedy były dość polowe. Były przecież informacje, czasami nawet, to już bardziej na wioskach, żeby brali pościel, bo może będą spali na polu.
Przypomnijmy, że dawali im tak mniej więcej 3 dni. Na to, żeby potem mogli wrócić do tych swoich miejsc zamieszkania.
Tak, bo trzy dni to był standardowy termin takiej ewakuacji.